Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Nigdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi.
Pieśń Konfederatów. Konfederacja Barska uważana jest za pierwsze polskie powstanie narodowe. Był to zbrojny związek szlachty polskiej utworzony w Barze na Podolu 29 lutego 1768 roku. Konfederaci występowali w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczpospolitej. Za czołowych bohaterów Konfederacji uchodzą Kazimierz Pułaski, obrońca Jasnej Góry, na Mazowszu kozak Józef Sawa Caliński, w Wielkopolsce Józef Zaremba. I szczególna postać, ksiądz Marek, uważany za proroka, charyzmatyczny kapłan karmelita Marek Jandołowicz. Jandołowicz występuje w dramacie Juliusza Słowackiego zatytułowanym Ksiądz Marek. I to właśnie z tego dramatu pochodzi pieśń Konfederatów śpiewana przez Jacka Kaczmarskiego i Jacka Kowalskiego.
Więc choć się stęka świat i zadruży słońce, chociaż się chmury i morza nas rożą, choćby na smokach wojska latające nas nie zatrwożą. Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami, więc nie upaść w żadnej klęsce, wszak póki on był z naszymi ojcami, byli zwycięzcy. Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę, nie uklękniemy przed mocarzy władzy, Bogu oddadzą. Ze skowronkami wstaliśmy do pracy i spać pójdziemy o wieczornej zorzy, ale w grobowcach my jeszcze żołdacy, ich ów jest Boży. Bo kto zaufał Chrystusowi Panu i szedł na święte kraju werbowanie, ten de profundis z ciemnego kurhanu na trąbę stał. Jest ucieczką i obroną naszą, póki on z nami całe piekła pękną, ani ogniste smoki nie ustraszą, ani ulękną. Nie złamie nas głód rasunek, ani spowodują żadne świata one, bo na Chrystusa my poszli werbunek, na Jego żołdy.
Jezusa, my poszli werbunek na Jego żołdy.
Rozpoczęłam audycję od przypomnienia Konfederacji Barskiej, która powstała w 1768 roku. Walki partyzanckie trwały 4 lata. Historycy piszą, że to Konfederacja stała się pretekstem do pierwszego rozbioru Polski. A kto się nami podzielił? Imperium Rosyjskie, Królestwo Prus i monarchia Habsburgów. I tak pierwszy rozbiór Polski i Litwy, czyli wówczas Rzeczpospolitej obojga narodów, nastąpił w 1772 roku. Drugi rozbiór w roku 1793. Po tym rozbiorze, rok później, w 1794 roku, wybuchło powstanie kościuszkowskie. Tadeusz Kościuszko składał na rynku w Krakowie przysięgę jako naczelnik sił zbrojnych narodowych. Walczono pod Racławicami, w Warszawie poderwał ludzi Jan Kiliński. Ale ostatecznie zwyciężyli nasi silni sąsiedzi, zaborcy. Nastąpił trzeci rozbiór Polski. To był 1795 rok. 26 stycznia 1797 roku trzej nasi zaborcy zawarli układ o wykreśleniu na zawsze miana Polski z życia politycznego. I to się im udało. Byliśmy pod zaborami 123 lata. Ale nasi przodkowie nie pogodzili się z utratą niepodległości Polski. W 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe, przegrane. W 1863 roku powstanie styczniowe, także przegrane. Oba powstania okupione przelaną krwią, ale przypominające, że trzeba walczyć o wolność. Przywódcami powstania styczniowego, które teraz wspominamy, byli Ludwik Mirosławski, Marian Landkiewicz, a najdłużej od 17 października 1863 roku do 10 kwietnia 1864 roku dyktatorem powstania styczniowego był Romuald Traugut. Piękna, szlachetna postać. Został zaaresztowany przez rosyjską policję, był uwięziony na Cytadeli Warszawskiej, męczony, a w końcu poddany egzekucji przez powieszenie. Zginął 160 lat temu. Podczas jednego z przesłuchań powiedział: idea narodowości jest tak potężna i czyni tak wielkie postępy w Europie, że ją nic nie pokona. I jeszcze jeden cytat z Romualda Trauguta, związany z walką o niepodległość. Ja nie wiem, czy jest sens. Wiem tylko, że jest mus. To samo mówili potem uczestnicy Powstania Warszawskiego. Powstania odchodzą w przeszłość, coraz mniej o nich i ich uczestnikach pamiętamy, a jednak to jest fundament naszego państwa i naszego narodu. Echa powstania styczniowego znajdziemy w nadniemnym Elizy Orzeszkowej, artystycznym, ale też dokumentalnym zapisem powstania styczniowego są dzieła malarzy, przede wszystkim Maksymiliana Gierymskiego i Artura Grotgera. To o nich i ich wspaniałej sztuce rozmawiam z dr Marią Gołąb, dyrektorem do spraw naukowych w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Zacznijmy może od Maksymiliana Gierymskiego.
Maksymilian Gierymski, oprócz tego, że był jednym z tych, którzy zdecydowali o randze polskiego malarstwa w ostatnich dekadach XIX wieku, to jako 16-letni chłopak wiele miesięcy tułał się po lasach Kielecczyzny i Lubelszczyzny, uczestnicząc właśnie w powstaniu styczniowym, które potem stało się też jednym z zasadniczych jego tematów malarskich.
Było dwóch znakomitych malarzy gierymskich, braci gierymskich. Właśnie starszy Maksymilian Gierymski i młodszy, który też pewnie byłby w powstaniu, ale był za młody. Był 4 lata młodszy od Maksymiliana. Aleksander też fantastyczny malarz.
Tak. Te 4 lata różnicy to jest taki czas, w którym sztuka się intensywnie zmieniała i jeśli o Maksymilianie możemy powiedzieć, że był na pewno najwybitniejszym polskim realistą, ale takim realistą, u którego ten rys romantyzmu trwający przez cały XIX wiek, nie tylko w polskim malarstwie, ale w ogóle w polskiej kulturze, się bardzo mocno wybija. Tak, Aleksander, studiujący już później, wkracza jakby w te rejony sztuki bardziej nowoczesnej, sztuki impresjonistycznej. No i nie ma za sobą tego wielkiego bagażu, jaki na pewno determinował Maksymiliana i jego twórczość też nasycał jego obrazy takim znamieniem tragizmu, ale właśnie bez afektacji, bez nadmiaru złych doświadczeń, które na pewno były jego udziałem.
No i można przypuszczać, że początki tej choroby, która go pokonała w bardzo młodym wieku, przecież miał 20 kilka lat, jak zmarł, prawda?
Tak.
To być może to się zaczęło wtedy, kiedy brał udział w powstaniu styczniowym.
Oczywiście,
bo to była gruźlica.
Oczywiście nie jest to wykluczone. Przecież powstanie, do którego poszedł pierwszego dnia jako uczeń Instytutu Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego w Puławach, razem z kilkoma setkami innych młodych chłopców, bo to był pierwszy rocznik świeżo utworzonej szkoły wyższej w Puławach. Oni niemalże wszyscy poszli do powstania i z tych kilkuset 100 ponad zginęło, szczęśliwie nie Maksymilian, ale poszli przecież zimą, poszli 22 stycznia i być może Maksymilian do końca tego 63 roku, bądź nawet początku 64 w powstaniu brał udział, no, mieszkając, żyjąc, tułając się po tych lasach, biorąc udział w niezliczonych pewnie potyczkach. Niestety nie ma takich źródeł archiwalnych, które pozwolą nam odtworzyć te jego powstańcze doświadczenia, ale z całą pewnością, bez wątpliwości wiadomo, że te wiele miesięcy spędził w oddziałach, być może nawet w oddziałach Frankowskiego, takiego kolegi jego jeszcze starszego z gimnazjum realnego, które też było jednym z takich środowisk, gdzie no, uczyli się przyszli powstańcy. Historycy określają ten czas jako czas rewolucji moralnej w Warszawie, gdy rzeczywiście kształtowały się te postawy, no pewnie szczególnie wśród młodych, postawy no takiej aktywności, niezgody na zabory w licznych demonstracjach, doświadczając też no, opresji ze strony administracji rosyjskiej. I te lata właśnie 860-61 do tego wybuchu powstania w styczniu 63 roku, to myślę, że dla wielu młodych, w tym z pewnością właśnie dla Gierymskiego, był takim, można powiedzieć, używając słowa, które teraz jakoś jest popularne, formacyjnym okresem.
Na odpust, proś, pójść ludzie, zwierz na oko.
Maksymilian Gierymski, powstaniec i malarz. Czy można powiedzieć, że to jego malarstwo miało taką cechę reportażową?
Myślę, że ta kategoria, ona się może pojawić także z tego względu, że w swojej praktyce malarskiej korzystał Maksymilian z fotografii. Ale za dużo w moim myśleniu o tych obrazach i próbach zrozumienia, na czym polega fenomen ich siły, to znaczy stworzenia takiego obrazu pochodu na przykład powstańców, czy zajazdu kozaków przed dworem, czy spotkania przy ognisku wieczornego, czy
patrol innych, chyba
czy patrol, czy właśnie jeden z najbardziej znanych obraz z warszawskiej kolekcji, czy właśnie tego patrolu powstańczego ukazanego w takim pięknym i spokojnym pejzażu mazowieckim. Z jednej strony możemy powiedzieć, że to jest jakiś fragment właśnie reportażowo ujęty, jakaś migawka z tego, co mogło właśnie tak wyglądać, ale z drugiej strony nie ma obrazu najwyższej klasy, bo o takich mówimy właśnie w przypadku Maksymiliana Gierymskiego, gdy nie mamy do czynienia z konstrukcją i z kompozycją, z przemyśleniem wszystkich środków malarskich, ze świadomością użycia każdego elementu, który buduje obraz, a więc koloru, światła, właśnie kompozycji, układu tych postaci wobec pejzażu, wzajemnych relacji, ukazanej sceny, atmosfery, te postaci otaczającej. To jest wszystko przemyślane, to jest wszystko skonstruowane. Gdy myślimy o reportażu, to myślimy o czymś, co jest migawką, co jest zatrzymaniem, co jest uchwyceniem w takim momentalnym widzeniu. Owszem, tak namalował powstanie Gierymski, że my możemy jego oczami próbować sobie tamte momenty wyobrazić, ale jednocześnie też jego wielkość polega na tym, że w tych obrazach on właściwie jakby uchylił cały bagaż z pewnością dramatycznych własnych doświadczeń. To znaczy w tych obrazach nie ma jęku, nie ma bólu, nie ma przemocy, nie ma jakiegoś doświadczenia grozy. Gdybyśmy nie wiedzieli, że Maksymilian Gierymski był uczestnikiem powstania i z pewnością bardzo wiele trudnych doświadczeń było jego udziałem, to oglądając te obrazy nie dojdziemy jakby do tego. Także tu jest też wielkość Gierymskiego, że budując tę wizję, on uchylił jakby własne doświadczenia i zbudował tę wizję trochę w opozycji do tego, z pewnością świadomie, co jako jeszcze kilka lat młodszy adept sztuki, co podziwiał, a więc do wizji Artura Grottgera. Grottgera właśnie jest patos, jest też przedstawienie sceny.
I chyba było takie oczekiwanie. To było chyba potrzebne właśnie takie wyrażenie uczuć, które towarzyszyły Polakom.
Z pewnością tak. Oczywiście badacz twórczości Grottgera, profesor Mariusz Bryl, który kilka lat temu opublikował taką monumentalną monografię tej twórczości, właśnie zwraca uwagę, zresztą może wszyscy piszący o Grottgerze, właśnie o tych wielkich cyklach, zwracają uwagę na to, że one jakby relacjonowały stan
ducha polskiego,
emocji. Tak, stan emocji tu i teraz, czy tam i teraz.
No, po powstaniu z kolei wiadomo było, że Polacy wiedzieli, że się muszą cofnąć, bo zaczęły się represje potworne. I trzeba było zastanowić się, co dalej robić. Entuzjazm ustąpił miejsca rezygnacji, a potem chęci pracy u podstaw.
Tak, tak. To rzeczywiście w ciągu tych dekad lat 60., 70. te nastroje społeczne ewoluowały i rzeczywiście badacze, historycy zwracają uwagę na to, że tuż właściwie po powstaniu nastąpiło takie załamanie stanu ducha, można powiedzieć. Być może ta relacja Maksymiliana także miała związek właśnie z tym, że ten stosunek do powstania pod koniec lat 60., na początku lat 70. właściwie
był niechętny.
Był nawet, niechętny. Prawda? Był zdecydowanie niechętny.
No i może dlatego tam nie ma takiej temperatury jak u Grottgera.
Tak.
Droga do niepodległości Maksymiliana Gierymskiego. O malarzu opowiada dr Maria Gołąb. A jakie obrazy są u nas w galerii, w którą pani kieruje? Jakie z tego okresu obrazy Maksymiliana? Czy są i jakie?
Tak, tak, właśnie. Mamy trzy obrazy powstańcze własne. Jeden piękny depozyt złożony w 2015 roku przez poznańskiego właściciela, zakupiony w Londynie na aukcji Sotheby, który był uznawany przez lata całe za zaginiony. I to jest obraz zatytułowany Kozacy w pochodzie idący przez miasteczko. Taki tytuł dość, ale to jest tytuł historyczny, który rzeczywiście
oddaje sytuację.
I obok tego obrazu trzy nasze obrazy będące naszą własnością. Patrol powstańczy przy ognisku, obraz Rewizja nocna zakupiony przez nas kilka lat temu, też uznany przez dziesięciolecia za zaginiony i Powstańcy przed dworkiem w nocy. To są te trzy obrazy będące naszą własnością. To są tak zwane nokturny, czyli obrazy nocne przedstawiające
te sceny. Czyli kolory, barwy są
monochromatyczne właściwie. Każdy z nich jest inny, bo Rewizja nocna, mimo że przedstawia scenę nocną właśnie, to jest bardzo, można powiedzieć, barwna przez to, że artysta w tej scenie oświetla ją dwoma różnymi źródłami światła. Księżycem, który ma taki zimny blask, i światłem bijącym z okien dworu otaczanego przez tych kozaków o takim ciepłym odcieniu. Jak pisano w recenzjach właśnie przy pierwszym wystawieniu tego obrazu, ot ktoś przyjechał w odwiedziny. A że nie były to odwiedziny, to wiemy po nadanym tytule. Każdy z tych obrazów ma taki charakter właśnie, takiego spokoju, takiej sceny rodzajowej właśnie, gdzie artysta jakby ukrywa ten element grozy możliwej.
Kto może się poszczycić największą ilością obrazów Maksymiliana?
Maksymiliana myślę, że ma chyba Muzeum Narodowe w Warszawie z tym najpiękniejszym na pewno obrazem Patrolem Powstańczym, ukazanym właśnie w pełnym słońcu w ciągu dnia. Grupa kilku konnych powstańców, przemieszczając się po takiej piaszczystej drodze, napotyka wędrowca, chłopa chyba, czy...
Tak wygląda,
żebraka.
Jakby to był jakiś wędrujący chłop.
Tak, tak. I tam się właśnie jakieś rodzi między nimi napięcie, bo jeden z tych konnych jest gdzieś w dalszym planie obrazu i być może coś dostrzega, ale to są wszystko takie niezwykłej subtelności, jakby relacje między tymi postaciami, których jakby też stan dookreśla ten słoneczny, taki spokojny, piękny, niczym nie zakłócony ten pejzaż Mazowsza.
Thank you. Po powstaniu, szczęśliwie uniknąwszy prześladowań, Maksymilian Gierymski podjął naukę w Szkole Głównej w Warszawie, a kiedy uzyskał rządowe stypendium, wyjechał do Monachium, stając się najwybitniejszym przedstawicielem szkoły monachijskiej i prekursorem polskiego realizmu.
Malował te wszystkie obrazy w Monachium, ale myślę, że jak wszyscy, cała kolonia tych malarzy monachijskich, oni mieszkali tam, pracowali, tam się uczyli, tam wystawiali właściwie.
Tam zdobywali uznanie.
Tam zdobywali uznanie, ale jednak oni doskonale orientowali się, co się dzieje w kraju.
Bo to też znamienne, że Maksymilian Gierymski był bardziej uznany w Monachium i w zachodniej Europie niż w swoim kraju w tamtym czasie.
Tak, bo właściwie te, na przykład te obrazy powstańcze, które są naszą własnością, to one właściwie zostały pokazane w Polsce dopiero w XX wieku.
Nie były znane.
Nie były znane. One były znane za pośrednictwem książki wydanej przez Antoniego Sygietyńskiego i Stanisława Witkiewicza, poświęconej Maksymilianowi właśnie Gierymskiego.
Oni byli pod jego wpływem sporym, prawda?
Z pewnością tak, bo myślę, że Maksymilian był obok Adama Chmielowskiego, Józefa Branta, jednym z najważniejszych artystów tego środowiska właśnie monachijskiego, polskich monachijczyków, gdzie także Stanisław Witkiewicz studiował i gdzie z pewnością poznał oczywiście Maksymiliana. Także dopiero od pojawienia się tej dużej monografii wydanej w 1986 roku, a napisanej przez Antoniego Sygietyńskiego i Stanisława Witkiewicza, ta twórczość mogła być powoli rozpoznawana i przyswajana przez polską publiczność. Oczywiście Maksymilian wystawiał przed wyjazdem do Monachium w Polsce, ale obrazy powstańcze w Warszawie i potem także w Krakowie, o ile dobrze pamiętam, to przez cały XIX wiek się nie pojawiły.
Monachium to było miejsce wymarzone dla artystów.
Rzeczywiście Monachium to takie środowisko, gdzie z powodów nieistnienia w Królestwie Kongresowym jeszcze do wybuchu powstania styczniowego, nieistnienia wyższej szkoły artystycznej, większość adeptów, tych młodych malarzy, którzy uczyli się, kształcili w tak zwanej szkole rysunkowej czy klasie rysunkowej w Warszawie u Wojciecha Gersona, wyjeżdżali potem na dalsze studia do Monachium, które było bardzo przyjaznym środowiskiem i bardzo środowiskiem, które dawało duże możliwości młodym twórcom. Była dobra szkoła, czyli Akademia Sztuk Pięknych. Były liczne towarzystwa miłośnicze sztuki, tak zwane Kunstverein, w którym ci młodzi artyści mogli wystawiać. Były niezliczone sklepy z przyborami malarskimi, które umożliwiały im tworzenie. Nie było drogo w Monachium, bo rzeczywiście ci malarze, czasami w gorszych, bardzo często bardzo złych warunkach, ale jednak jakoś się utrzymywali, często dzięki stypendium, czy czasami dzięki stypendium rosyjskim. Ale
to znaczy,
z pewnością,
kto te stypendia dawał?
Między innymi Maksymilian Gierymski otrzymał stypendium od generał-gubernatora Teodora Berga na wyjazd do Monachium. To stypendium było dwuletnie. Nie mając zasobów jakby domowych, rodzinnych, umożliwiających naukę, a takich Maksymilian Gierymski nie miał.
To nie był ziemiański dom, tylko taki mieszczański, inteligencki.
Tak, to był dom inteligencki o pochodzeniu szlacheckim prawdopodobnie, ale ojciec był chyba intendentem jakichś koszarów rosyjskich. Pamiętajmy, że przecież cała administracja, całe życie społeczne było przecież życiem organizowanym i poddanym kontroli rosyjskiej. Jeżeli Maksymilian nie otrzymałby tego stypendium, czy nie starałby się o to stypendium, to by po prostu nie mógł się uczyć. No dość, że to Monachium było rzeczywiście środowiskiem bardzo przyjaznym, a środowisko tych polskich malarzy było z kolei bardzo doceniane i opisywane jako odrębniające się też specyfiką tworzonej tam sztuki, polskiej sztuki.
Bo oni dostawali różne tam medale, prawda?
Tak, tak, tak. Tak, także, także rzeczywiście to był moment dobry dla polskiej sztuki, aczkolwiek lepszy byłby, gdyby rzeczywiście ta szkoła artystyczna wyższa Oranze Akademii w Warszawie mogła być. Akademia dopiero w okresie międzywojennym warszawska powstała. Pierwsza Akademia Sztuk Pięknych na ziemiach polskich to oczywiście Akademia Krakowska powołana w 1995 roku, pod koniec XIX wieku.
Tych malarzy, którzy utrwalali wydarzenia powstania styczniowego. To było więcej, prawda? Był Kazimierz Alchimowicz.
Kazimierz Alchimowicz to też uczestnik powstania. Malarz, który z rodziną został w wyniku represji wysłany za Ural. I w latach 70. namalował kilka obrazów poświęconych powstaniu. Jeden z nich eksponowany jest także u nas w galerii. I ten obraz o tyle jest ważny, że on pokazuje powstanie w sposób alegoryczny, bo to jest aranżowana scena rodzajowa pogrzebu powstańca, tak możemy się domyślać, czy tego, który brał kiedyś udział w powstaniu. I w tym obrazie pojawiają się w różnych miejscach dwie daty, 831 roku i 863.
Czyli wracam jeszcze do powstania listopadowego.
Tak, ta pierwsza data nas odsyła do powstania listopadowego. W tym obrazie są przedstawiciele wszystkich stanów. Ta kompozycja tego dzieła grupuje te postaci w taką formę trójkąta, jakby sakralizując to wydarzenie, a jednocześnie są dwie najważniejsze postaci. Ten zmarły chłopak leżący w otwartej trumnie i młodzieniec stojący nad nim, który patrząc na niego, patrzy jednocześnie na nas, na widza, jakby nawiązując z widzem relację poprzez tego zmarłego i poprzez te dwie daty powstańczych zrywów każe nam snuć opowieść jakby o losie nie tylko tym jednostkowym, ale no, całego pokolenia, czy dwóch pokoleń tam właśnie będących podczas tego pogrzebu. Ale nie tylko Alchimowicz, także Józef Szermentowski, wspaniały pejzażysta, trochę starszy malarz od Gierymskiego. I dwa znowu obrazy też związane właśnie z powstaniem. Także tych obrazów w galerii związanych z różnymi momentami tej polskiej irredenty jest bardzo wiele. I właściwie, gdy się zastanawiałam, co wybrać, tak jak mówiłam na początku, to oczywiste. Wydawało się, że Maksymilian Gierymski, tak, oczywiście. Natomiast, no, począwszy od samego końca XVIII wieku, aż po właśnie przez cały wiek XIX do początku XX, niemal nie było polskiego twórcy, który by nie podjął tego tematu, tego wątku.
Jak się patrzy na te obrazy, na tych młodych ludzi, którzy oddawali życie za Polskę, niepodległą, no to tak. Cena była ogromna.
Cena była ogromna i rzeczywiście bardzo wielu malarzy brało bezpośredni udział właśnie w wypadkach, począwszy od insurekcji kościuszkowskiej, w którą no może Norblin, Stefan Norblin, francuski malarz, ale tak związany z Polską, że
już właściwie zapominamy, że
tak, zapominamy, że był Francuzem i mówimy o nim Jan Piotr Norblin, a nie Jean-Pierre Norblin przecież. I tak już chyba musi być. Więc ten Norblin, tak samo jak Aleksander Orłowski, jego uczeń młodziutki, obydwaj podpisali akces do Powstania Narodowego. Taka księga wyłożona była w ratuszu właśnie w czasach insurekcyjnych i tam ci, którzy chcieli afirmować swoją postawę, to swój podpis właśnie stawiali. Norblin malował, rysował właściwie wydarzenia insurekcji kościuszkowskiej bardzo, no bardzo intensywnie. Tak samo Orłowski swą wczesną twórczość całą związał z wydarzeniami kościuszkowskimi. Potem January Suchodolski, także uczestnik Powstania Listopadowego, Teofil Kwiatkowski. W randze oficera uczestniczył wiele miesięcy w Powstaniu Listopadowym, musiał emigrować do Francji. Alchimowicz tak samo. Matejko, choć nie angażował się czynnie w walkę, ale ze swoim chyba szwagrem, a może nie, już nie pamiętam z kim, ale dowoził broń do obozu jednego z dyktatorów Powstania Styczniowego, Langiewicza pod Krakowem.
I malował niesłychane rzeczy.
I malował niesłychane rzeczy. Ducha, tak, malował też, namalował też Polonię w 1963 roku. Taki alegoryczny obraz związany właśnie z sytuacją polityczną wówczas.
Ej, strzelcy, wraz nad nami orzeł biały, a przeciw nam śmiertelny stoi wróg. Wnet z naszych strzelb śmiertelne zagrzmią strzały, a lotem kul skieruje Zbawca Bóg. Więc gotuj broń i kule bij głęboko, o ojców grób bagnetów postrz stal. Na odgłos trąb twój sztucer bierz na oko, hej, baczność cel i w łeb lub serce pal. Hej, trąb, strzelecka trąbko w dal, a kłuj, a rąb i w łeb lub serce pal. Hej, trąb, strzelecka trąbko w dal, a kłuj, a rąb i w łeb lub serce pal.
Jednak to Maksymilian Gierymski i Artur Grodger najbardziej są kojarzeni z powstaniem. Artur Grodger, podobnie jak Gierymski, zmarł bardzo młodo. Miał zaledwie 30 lat. Jego czarno-białe serie rysunków nadal silnie oddziaływują. Polonia, Lituania, wojna. Swoją sztuką walczył o niepodległość.
Dziś spłaci mu łzy sióstr, matek i wdów jęki. Hej, baczność cel i w łeb lub serce pal. Hej, trąb, strzelecka trąbko w dal. A kłuj, a rąb i w łeb lub serce pal. Hej, trąb.
A jak to było w Poznaniu? Bo powstanie styczniowe właściwie tak na obrzeżach Wielkopolski się rozgrywało, ale czy tutaj mamy jakieś ślady tej działalności?
Z Poznaniem możemy związać dość mocno Maksymiliana Gierymskiego. Mianowicie Maksymilian przyjechał do Poznania, do Miłosławia pod koniec 72 roku na pogrzeb Seweryna Mielżyńskiego jako przedstawiciel kolonii malarzy polskich w Monachium. Istnieje też takie domniemanie, że podczas tego pogrzebu także przeziębił się, bo rzeczywiście już w lutym ta choroba się nasiliła, ujawniła i właściwie w lutym tego 73 roku została zdiagnozowana jako gruźlica. A przyjechał do Poznania zapewne też dlatego, że musiał znać Seweryna Mielżyńskiego, gdyż jeden z jego obrazów został przez Mielżyńskiego wylosowany w Twersie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie i był to obraz niestety nieodnaleziony do tej pory, tematycznie związany z panem Tadeuszem Mickiewicza. Także myślę, że Maksymilian Gierymski znał Mielżyńskiego. Skoro uczestniczył w pogrzebie jako delegat całego środowiska malarskiego, monachijskiego, to znaczy, że Seweryn Mielżyński był w tamtym środowisku osobą znaną, znaczącą, docenianą jako no, wielki mecenas i twórca wielkiej kolekcji.
No właśnie, która dała obrazów, początek która muzeum dała, naszemu,
tak,
prawda?
Tak, oczywiście.
Bo to kolekcja Mielżyńskiego i Raczyńskich.
Tak.
To są te dwa filary, tak, jeżeli chodzi o Muzeum Narodowe
tak,
w
oczywiście.
Poznaniu.
Bez tych dwóch historycznych kolekcji rzeczywiście nasze zbiory malarstwa polskiego w szczególności no, byłyby znacznie uboższe. no, stoimy, można powiedzieć, kolekcją Mielżyńskiego, jak chodzi o ten okres końca XVIII i początku XIX wieku. Także wracając do tego wątku Wielkopolskiego i Maksymiliana, to właśnie na pewno znał i cenił i był tu właśnie w Poznaniu. Obrazy Maksymiliana Gierymskiego w ciągu XIX wieku z pewnością nie były wystawiane tutaj w Wielkopolsce, ale na pewno jego twórczość była znana, bo są tego ślady. Między innymi w latach 70. powstał jeden z najciekawszych tekstów poświęconych twórczości Gierymskiego, opublikowany w jednym z czasopism poznańskich właśnie. Niestety nie udało się dotąd rozszyfrować inicjałów, pod jakimi ten tekst był opublikowany, WML, ale jest to piękny i bardzo ważny tekst i właściwie w każdym opracowaniu już historyczno-artystycznym ten tekst musi się pojawić jako ważne świadectwo recepcji Gierymskiego. A jak chodzi o związki czy oddziaływanie i recepcję dzieł Artura Grottgera, to w Wielkopolsce nie ukazywały się, nie były wydawane reprodukcje tych cyklów, które były podstawą poznania jego twórczości właściwie już od lat właśnie 60., od 62 roku, bo pierwsza edycja reprodukcji fotograficznych Artura Grottgera miała miejsce w 62 roku, czyli kilka miesięcy po narysowaniu tej Warszawy 1. I miała miejsce w Wiedniu i potem tych edycji i publikacji dzieł kolejnych wielkich cyklów Grottgera było wiele i w ciągu XIX wieku co najmniej kilkanaście, przede wszystkim w zaborze austriackim. Oczywiście niemożliwe było w zaborze rosyjskim. I wiadomo, że nie tutaj w zaborze pruskim w Wielkopolsce. Ale wiemy, dzięki właśnie badaniom profesora Bryla, o tym, że w 1901 roku pojawiła się w dystrybucji kartka pocztowa z reprodukcjami dzieł Grottgera, która spowodowała, że ten dystrybutor, ten wydawca został poddany oskarżeniu. Jeśli można,
tak, bardzo
jeśli
proszę.
Można, to przeczytam takie fragmenty mowy oskarżycielskiej skierowanej przeciwko panu Antoniemu Roze, który był właśnie wydawcą pocztówek z reprodukcjami dzieł Grottgera. I w tej mowie oskarżycielskiej ten prokurator tak mówi: jakkolwiek wiele z tych obrazów Grottgera, nie odnosi się do walk Polaków z Prusakami, tylko do walk Polaków z Rosjanami, to wynika już z tej okoliczności, że one właśnie w Prusach są wystawiane i rozszerzane i że Polacy od Prusaków nie mniej czują się uciskani jak od Rosjan. Że Rosjanin na tych obrazach ma przedstawiać niejako tylko typ ciemiężyciela Polaków. I dalej komentarz jest taki. Na takie stwierdzenie tylko czekał Dziennik Poznański. I cytat. Rząd pruski nie będzie chyba wdzięczny prokuratorowi za ten polityczny wywód, ironizowała redakcja gazety. I tu rzeczywiście prokurator wprost powiedział o ciemiężeniu Polaków przez Prusaków takim samym jak Polaków w zaborze rosyjskim. W wyniku właśnie pewnie także tych redakcyjnych czy tej jakby reakcji prasy sąd uniewinnił oskarżonego od oskarżeń. Ale właśnie to taka historia związana z późną recepcją Grottgera w Poznaniu. No pewnie późną właśnie w związku z ograniczeniami cenzuralnymi.
Było dwóch braci Gierymskich. Doktor Maria Gołąb mówiła o Maksymilianie, ale mam wrażenie, że dziś młodszy z braci Gierymskich jest bardziej znany. rozpowszechnione są reprodukcje obrazu, pięknego zresztą, w altanie. Bardzo sama go lubię. No a ostatnimi laty głośno było o pomarańczarce. To obraz, który zaginął podczas II wojny światowej i został wystawiony na licytację w Niemczech. W 2010 roku wrócił do Polski. Aleksander jest poprzez te wszystkie wydarzenia bliższy Polakom, jest bardziej znany, bo właśnie pomarańczarka, bo w altanie. Takie mam wrażenie. No, żył trochę dłużej,
tak,
na szczęście.
Żył zdecydowanie dłużej, bo zmarł chyba w 1901 roku. Ale też
nie miał za dużo
też
lat.
Nie miał, tak, miał 50 kilka lat. I ta jego twórczość jest szersza, no, większa, liczniejsza. Jest bardziej różnorodna. Więcej obrazów Aleksandra jest w związku z tym w ekspozycjach muzealnych, a w związku z tym, że fragment jego twórczości związany jest ze sztuką impresjonizmu, tak przecież bardzo popularną i taką, no, w masowym odbiorze chyba
lubianą,
to też Aleksander Gierymski jest bardziej znany pewnie, bardziej znany i rozpoznawalny. No chociażby właśnie ten obraz, o którym pani mówi, w altanie, to jeden z pierwszych w polskiej sztuce przykładów mierzenia się malarza polskiego z problematyką malarstwa impresjonistycznego. Ale to też postać właściwie bardzo dramatyczna i taka.
Tak, bo też chory był, prawda?
Był chory i żył trochę w cieniu jakby tego rodzinnego, no, dramatu śmierci w wieku 27 lat Maksymiliana, młodszego brata, który był świadkiem. I potem także wyobrażam sobie ciągłego też zmagania się z legendą Maksymiliana, która jednak była bardzo utrwalona w środowisku i ugruntowana, choć ta sztuka Maksymiliana w Polsce bezpośrednio nie była znana, ale na pewno dzięki publikacji Witkiewicza i Sygietyńskiego w środowiskach i artystów, w środowiskach ludzi zainteresowanych sztuką, no to był Maksymilian uznany od tego czasu jednym z najwybitniejszych z pewnością malarzy XIX-wiecznych i z tym musiał się też ten Aleksander całe życie pewnie mierzyć. I no, są przekazy, które mówią, iż był depresyjny, że to życie twórcze było, no, trudne i okupione jakimiś właśnie takimi sytuacjami niełatwymi.
Bardzo dziękuję. Pani dr Maria Gołąb była naszym gościem. Dziękujemy.
Dziękuję
i zapraszamy
bardzo.
Do muzeum.
Zapraszamy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję państwu za uwagę. Barbara Miczko-Malcher.